Witamy wszystkich słuchaczy Biznes przy kawie i witam Cię, Andrzeju.
Witaj Jakub, witam wszystkich słuchaczy.
Dzisiaj sobie porozmawiamy o rzeczy bardzo ważnej, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, szczególnie na dalszym etapie, czyli zarządzanie ludźmi. I tak, w ogóle czy da się o zarządzaniu powiedzieć w pół godziny?
Oczywiście temat rzeka, bardzo duży, natomiast w te pół godziny chciałbym powiedzieć o podstawach. O podstawach zarządzania. Ja rozumiem, że to, co teraz powiem, to może dla kogoś być jakąś takim, czasami tak, dla kogo ktoś przesłucha czegoś takiego i powie, o, to było dla mnie rozwiązanie problemu, ale bardziej chciałbym tutaj pokazać coś, co możesz rozwinąć, kierunek, który bym rozwijał w twoim wypadku, jeżeli zarządzasz ludźmi. Albo nawet jeżeli nie zarządzasz, bo kiedyś ucząc tego, jeden z właścicieli firmy, który był na moim szkoleniu, przyszedł do mnie i mówi, szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej, bo być może ocaliłbym swoje pierwsze małżeństwo. Więc to, o czym chcę mówić, jest na tyle wartościowe, że oczywiście będę to mówił pod kątem biznesowym, ale sama ta wiedza i umiejętność zastosowania przydaje się absolutnie też w relacjach.
Czyli tutaj zarządzamy ludźmi nie tylko w kontekście prowadzenia firmy, tylko zarządzamy ludźmi z perspektywy lidera. Osoby, która prowadzi w relacjach, w codzienności, nawet no, tak najogólniej mówiąc, nie?
No, dokładnie, dokładnie. Chodzi mi zarządzanie, czyli bycie liderem, bardzo to lubię, że lider to jest ten, kto wywiera wpływ. Tak? A w pewien sposób każdy z nas wywiera wpływ mniejszy czy większy. Ale żeby przejść już bardzo do czegoś praktycznego, to powiem o dwóch wydarzeniach, tak? Dwie historie, w których pokażę to, o czym chcę mówić. Specjalnie tego nie nazywam. Tak? Nie nazywam też tego specjalnie, dlatego że czasami jak to wypowiem, to ludzie, a nie, no, więc spokojnie. Okej. Kiedy zaczynaliśmy nasze biznesy, jeden z pierwszych biznesów, które otworzyliśmy, znaczy otworzyliśmy w tym czasie firmę szkoleniową, sklep zoologiczny i nieruchomości kupiliśmy. Teraz mówię o sklepie zoologicznym. Od początku nasze myślenie było takie, jesteśmy właścicielami, ja i żona, tego biznesu, a potrzebujemy pracowników. Oczywiście zakładaliśmy, że czasami my też będziemy w sklepie, jakby jasna sprawa, ale chodziło o to, żeby sklep był niezależny od nas. Mhm. I pamiętam, kiedy szukaliśmy pierwszy, daliśmy ogłoszenie, że szukamy kogoś, z kim, kto mógłby się u nas zatrudnić, to opisaliśmy kilka rzeczy. Natomiast rzecz, której nie opisaliśmy, a której tak naprawdę szukaliśmy też, to była osobowość, pewien typ osobowości, tak? Bo o tym chcę mówić, właśnie o typach osobowości. I gdybyśmy ten typ osobowości chciał nazwać, który wyjaśnię później te nazwy, to szukaliśmy osoby dyrektywno-interaktywnej. Jeżeli ktoś mówi, a jakieś tam trudne słowa, to pomyśl sobie o takim typowym Włochu, tak? To jest taka osobowość. Czyli szukaliśmy kogoś, kto będzie miał dobry kontakt z klientami, tak? Czyli będzie potrafił tworzyć atmosferę, rozmawiać, rozładowywać też napięcia, a jednocześnie będzie nastawiony na sprzedaż. I pamiętam, no, były różne osoby, które przychodziły, ale pierwsza osoba, która ta, którą zatrudniliśmy, kiedy przyszła, to ja mówię, o, to jest na pewno ta osoba. Tak, już sam styl bycia, nie chcę teraz się na tym skupiać, ale okazało się, że idealnie pod każdym względem. Tak, dziewczyna, która wcześniej 2 lata pracowała w galerii, w sklepie jakiś z perfumami, gdzie uczyła się, czym jest sprzedać łączona, tak, że jak ktoś kupuje to dosprzedaje mu, a przeprowadziła się po prostu, bo jej chłopak dostał pracę w tym mieście, gdzie my mieszkaliśmy i się razem z nim przeprowadziła, więc dla nas było super, szukała pracy, więc świetna osobowość i my wiedzieliśmy, że ona będzie miała świetny kontakt z klientami, dobrze będzie sprzedawać, super relacje do dzisiaj mamy, chociaż już nie mieszkamy w tym mieście i już dawno u nas nie pracuje, ale było super pod względem relacji, tak. Ale też wiedzieliśmy, że minusem takich osób jest to sklep zoologiczny, zwierzęta, więc trzeba przyjść rano, posprzątać. A wiesz, ona czasami potrafiła tak, że przyszła, wzięła na przykład jakiegoś chomika i tak go zagłaskała przez pół godziny, bo przyszła wcześniej, tak, że zapomniała zrobić innym, tak, zwierzętom klatki. Więc mieliśmy drugą osobę, która była na 1/4 etatu. Osobowość taka celująco solidarna, czyli takiej, jeżeli możemy sobie wyobrazić, kogoś takiego księgowego, tak? Czyli osobowość bardzo poukładana, systematyczna i ona przychodziła i ona była w tych godzinach, tak mniej więcej między 10 a 12 prawie nie było klientów. I to był czas, kiedy ta osoba przychodziła, sprzątała, wklepywała faktury, przyjmowała towar, zamawiała kolejny towar. Były dwie różne osobowości do dwóch różnych zadań. I teraz nie chodziło o to, że jedna była uczciwa, nieuczciwa. To zupełnie nie w tych kategoriach my mówimy, tak? Tylko jedna miała naturalne predyspozycje do czegoś, a druga miała naturalne predyspozycje do czegoś innego. I ja jestem fanem tego, czasami jak jestem w firmach i ktoś mówi, a ten tutaj pracownik nie daje rady i tak dalej, i przyglądam się, ja mówię, wiesz co, to nie jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. I jakby tutaj za dużo nie wykrzesza się, tak? I druga rzecz, pamiętam, był taki czas w moim życiu, kiedy rozkręcałem firmę i były martwe sezony, czyli lipiec, sierpień, tak? Dzisiaj to są intencjonalnie dla mnie sezony, kiedy nie przyjmuję zleceń, chociaż mógłbym. Natomiast kiedyś to był czas, że wtedy nie było z czego rodziny utrzymać, tak? I jedną z rzeczy, którą robiliśmy, bo ja byłem też jedynym żywicielem rodziny, więc kiedyś szukałem ubezpieczenia na życie, tak? No bo mi się, nie daj Boże, mi się coś stanie, to trzeba zadbać o rodzinę, tak? I spotkałem człowieka, który sprzedawał mi te ubezpieczenia i on jednocześnie mnie wciągnął do tego, żebym też sprzedawał. Więc ja sprzedawałem je, ale na czystej prowizji, tak? I sprzedawałem je tak, że lipiec, sierpień musiałem z tego utrzymać rodzinę. I pamiętam, kiedy mieliśmy raz na kwartał takie spotkania sprzedawców, gdzie siedzieliśmy doświadczeniem, tak? Byliśmy też tam przeszkalani w różnych rzeczach sprzedażowych. Pamiętam, jak mieliśmy wtedy takie pojęcie trudny klient. Dzisiaj nazwałbym to nie trudny klient, tylko wymagający klient. I to była taka historia, bardzo ją lubię, kiedy jeden z naszych znajomych mówi tak, że siedzi z klientem i ten klient ciągle mu zadaje pytanie i te pytania są coraz trudniejsze. I on raz, drugi tam dzwoni na infolinię firmową, chociaż szczerze mówiąc ta infolinia to był jeden człowiek, który miał inne zadania, a jak ktoś potrzebował, on to odbierał telefon, sprawdzał tak wszystko, co tam, jakieś regulaminy i coś. No i jak dzwoni już tam chyba trzeci raz, to on mówi, a widzę, że trudny klient, on mówi, no trudny. To słuchaj, jakiś tam gag ci, taki wiesz, informacje ekstra, bo dla takich ludzi właśnie im więcej informacji, im więcej wiedzą, tym bardziej czują się bezpiecznie i łatwiej im podjąć decyzję. No i on mówi tak, słuchaj, akurat tamten sprzedał polisolokaty. Ta polisolokata nie jest objęta egzekucją komorniczą, chyba że do 50% kapitału, jeżeli nie płacisz podatków, lub 100%, jeżeli jesteś częścią zorganizowanej grupy przestępczej. No i ten taki dumny i mówi do klienta, że mam odpowiedź na pana pytanie, tutaj właśnie z infolinii się dowiedziałem, to. A jeszcze mam dla pana taki bonus, że ta polisolokata nie jest objęta egzekucją komorniczą, chyba że do 50% wartości kapitału, jeżeli nie płaci się alimentów, lub 100%, kiedy jest się częścią zorganizowanej grupy przestępczej. I tamten człowiek bez mrugnięcia okiem patrzy na niego i mówi, ale kiedy jest się częścią, czy też kiedy jest się prowadzącym zorganizowaną grupę przestępczą? No i tamten zdębiał. Ale właśnie, są tacy ludzie, tak? Jest taki typ osobowości. I teraz z jednej strony oni potrzebują fachowych odpowiedzi i wtedy można im sprzedać, jeżeli się ich przekona intelektualnie. Ale z drugiej strony to są też rodzaj klienta, który teraz mi oszczędza to dużo czasu, ponieważ zwykle jak nawet wyślę ofertę, to on coś dopytuje i jeszcze trzeba mu coś dosłać, więc ja mówię tak, raz mogę coś dosłać, jak on drugi raz mówi, to ja mówię, że już więcej nie mogę dosłać, wszystko co mogłem opisać, opisałem, więcej tego nie zrobię i zawsze w takiej ofercie piszę tak, że ta oferta jest ważna do tego i tego dnia. Od tego dnia o 10% wzrasta wysokość kwot z każdym tygodniem. Tak? Wiesz, to nie zdarzyło mi się, że ktoś po dwóch tygodniach się odezwał i zapłacił 20% więcej, tylko chodzi mi o to, że to zmusza tych ludzi, ponieważ oni bardzo długo analizują, do tego, żeby podjęli temat, żeby po prostu powiedzieli, ok, decyduje się lub nie decyduje się, tak? Ok, i teraz trochę chciałem o tych osobowościach powiedzieć, tak? Wiem, że tego jest dużo, więc jakby ja to powiem trochę w skrócie, to co najistotniejsze. Osobowość generalnie to jest dwie rzeczy, temperament i charakter. Temperament to są predyspozycje, z którymi się rodzimy, a charakter to jest to, co z tym zrobimy, tak? Czyli ktoś może mieć predyspozycję do tego, żeby łatwo wpadać w gniew, ale to nie znaczy, że on będzie się usprawiedliwiał, bo ja się łatwo denerwuję. Okej, łatwo się denerwujesz, to jest jakby twój temperament, ale twój charakter, czy nauczysz się to zastępować na przykład głębokim oddychaniem, mówieniem takim, że wiesz, zdenerwowałem się, potrzebuję czasu na uspokojenie, cokolwiek, czy będziesz po prostu się temu poddawał tak bezmyślnie, tak? I teraz tak, każdy człowiek jest mieszanką takich czterech motywatorów, czterech typów temperamentu w różnych proporcjach, one mogą się zmieniać w ciągu życia, nawet ten sam człowiek w różnych sytuacjach może się różnie zachowywać. Tak, to prawda. Natomiast w pewnych, w różnych dziedzinach życia zachowujemy się zwykle w ten, w bardzo podobny sposób. Czyli pokażę to na przykładzie tych czterech temperamentów, tak? Że teraz mówiąc do was, ja mogę mówić na cztery różne sposoby. Nie mogę mówić każdym z tych sposobów, ale wybieram jakiś. Jeżeli ktoś mnie słucha, na przykład to jest nasz, który trzeci już podcast, tak? Mieliśmy o marce, o zarządzaniu sobą i teraz, to może powiedzieć, ok, Andrzej ma taki styl, Jakub ma taki styl. To jest właśnie nasz styl, tak? I teraz ta osobowość dzieli się na cztery. Pierwsza osobowość dyrektywna, tak? Osobowość dyrektywna to jest szybka w działaniu i nastawiona na cel, tak? Szybkość nastawiona na cel. I osobowość dyrektywna, kiedy mówi na przykład o typach osobowości, ja teraz będę świadomie bardzo mocno przejaskrawiał, tak, żeby to mówić coś takiego. Są cztery typy osobowości. Dyrektywny, interaktywny, solidarny, celujący, a kto uważa inaczej, jest głupi, tak? To jest przesadzone oczywiście, to jest taki typ choleryczny. Typ interaktywny, czyli typ południowca, Włocha, coś takiego, jak mówiliśmy, że szukaliśmy tej sprzedawczyni, to jest taki typ, który mówiąc o typach osobowości powiedziałby coś takiego, kochanie, nie ma nic wspanialszego niż ludzie, emocje, relacje, to jest po prostu piękne, wspaniałe i mamy różne typy osobowości, one tam się są mieszają i tam nawet nie musimy znać ich nazw, ważne, że my jesteśmy ludźmi i się kochamy. Wiecie, pełno emocji, dobrze się tego słucha, często mało treści tam jest, a się człowiek poczuł dobrze, tak? Potem jest typ solidarny. To jest taki typ, który jest. A, i typ interaktywny jest szybki, ale nastawiony na ludzi. Tak, musi się dużo dziać, ale ważne jest ludzi. Dyrektywny zapyta, dokąd jedziemy, a interaktywny zapyta, z kim jedziemy.
Okay.
To są dwa wyraźne typy osobowości. A mniej taki wyraźny to jest typ solidarny, wolny i nastawiony na ludzi, czyli taki flegmatyk. Mój brat taki jest. Ja go kiedyś pytam, jak ty byś powiedział o typach osobowości? A on mówi, no mi się to nie chce mówić. Mówię, no ale jak już byś musiał. Mówię, no to bym się tak rozsiadł i powiedział tak. To jest takie chińskie przysłowie, które mówi. Jak ktoś coś umie, to robi. A jak nie umie, to uczy tego innych. Mówię z taką dużą dozą autoironii, tak, z takim dystansem. I ostatni typ celujący, czyli typ takiego księgowego, jest wolny i nastawiony na cel. Tak? To jest ten typ, który gdybym miał mówić o typach osobowości, powiedziałby tak. Jeżeli chodzi o osobowość, to dzielimy na dwie kategorie. Kategoryzujące i opisowe. Jeżeli chodzi o kategoryzujące, to dzielimy na ekstrawertyków, introwertyków i ambiwetryków oraz na dysk, na MBTI. Jeżeli chodzi o opisowe, czyli jak go słuchasz i zapisujesz, to masz po prostu wspaniały skrypt, gotową książkę, tak? Teraz są te cztery typy osobowości. Każdy ma inne motywatory, każdy pasuje do innych zadań i jeżeli my tego nie rozumiemy, ja teraz jakby nie chcę tutaj za bardzo tego wyjaśniać, czy mogę jakiś przykłady podać, ale chodzi mi generalnie o to, że to, do czego bym zachęcał, żeby poznać te typy osobowości, jest mnóstwo nagrań w internecie darmowych, jest dużo książek na ten temat, tak? Jeżeli zrozumiesz lepiej osobowość swoją i inną, to zrozumiesz coś, poznanie osobowości daje cztery korzyści. Po pierwsze zrozumiesz, że to jak ty widzisz siebie, ale też zrozumiesz jak inni widzą ciebie. A to nie jest to samo.
Dokładnie.
Tak? Bo my widzimy nasze intencje i one zwykle są dobre, a ludzie widzą nasze zachowania. Tak? I zrozumiemy jak my widzimy innych i jak oni widzą siebie. To pomaga nam w relacjach. Okej, ja bym tutaj zrobił krótką pauzę na zasadzie, żebyś ty teraz coś powiedział albo zapytał, bo ja mogę to długo, ale nie chciałbym przesadzić, tak?
No tak, no tak. Jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, no to fajnie, właśnie widać te typy i można mega dobrze dobierać pod to zadania, bo ja się spotkałem wielokrotnie z takim chyba brakiem wiedzy, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, jeżeli byłem w jakiejś firmie czy gdziekolwiek, bo po prostu handlowiec przysypiał, a na przykład osoba, która była referentem, po prostu ją rozrywało przy biurku. No i to jest jawne, gdzie ty wchodzisz i od razu mówisz, zobaczysz po prostu kogoś i mówisz, no on tutaj nie pasuje. Tak, więc taka wiedza, myślę, jest uniwersalnie też przydatna, bo czasami możemy źle, właśnie tak jak mówisz, odczytywać czyjeś emocje, no bo po prostu jeżeli ja mam wspólnika, który jest typowym takim, ja to nazywam styl, bo to jest zaczerpnięte z, a nie pamiętam, strategii milionera chyba, jest taka książka. No, styl, czyli ten taki tabelki, spokojny, no to ja tutaj mu mówię coś motywującego, czy coś takiego, że to tutaj, prawda, tak nastawiony do przodu, a on tak, no dobrze, tylko będę musiał to przeliczyć, że tutaj to i zero zupełnie. Także tak, wtedy tak. Taka osoba jak ja mogłaby pomyśleć, kurde, jaki dziwny gość, a po prostu on jest inny i to należy zrozumieć, a jeżeli chodzi o kierowanie, no to super, tylko że na pewno wiąże się to z jakimiś takimi, żebym to dobrze, precyzyjnie określił, sformułowaniem komunikatów do typu takiej osoby. To na przykład jakbyś mógł troszeczkę powiedzieć o tym, jak formułować komunikat do osoby, tak, do takich typów osobowości.
Okej, okay. To jest super, co powiedziałeś. No właśnie w komunikacji to świetnie się sprawdza. Jest taka zasada, człowiek angażuje się w to, w co współtworzy, tak? Czasami, najczęstszy zarzut pracodawców do pracowników, tak? Taki, który pada, kiedy ja przychodzę do firm, mówią, oni się nie angażują albo mało się angażują. I teraz oczywiście to jest złożone zagadnienie, my się skupiamy na jednym aspekcie osobowości. I teraz, jak zaangażować na przykład osobę dyrektywną, tak? Osoba dyrektywna musi od razu usłyszeć istotę sprawy, czyli nie, że tam albo to, a potem z tego, a co... Najpierw istotę sprawy mówisz, jasno i konkretnie, co ma zrobić, a potem, jeżeli on będzie chciał, to się dopyta, tak, tego. Natomiast istota sprawy to jest jedno, a druga rzecz, dać mu jakąś przestrzeń, tak. W jednej firmie było tak, że oni byli na równi, nie było tam kierownika, taki mieli model firmy tam w tym dziale i nie chcieli tej osoby zrobić jako kierownika, ale on tak się rządził, więc dali mu jedno zadanie, decydować, mówić, słuchajcie, jest przerwa na papierosa, idziemy, wychodzimy, a potem mówić, wracamy, tak? To już trochę ukierunkowało jego energię, więc musi mieć dyrektywną istotę sprawy i musi mieć coś, w czym on zarządza, tak? To jest jedna rzecz. I to go będzie angażować. Interaktywny z kolei musi mieć też jasno przedstawione istotę sprawy, ale on musi mieć ludzi. Słabo funkcjonuje sam, tak? Mhm. Jeżeli ma ludzi, ma zespół, i w tym zespole on jest gwiazdą, tak, czyli tym głównym, to będzie go niosło. Oczywiście o szczegóły będą musieli zadbać inni, ale on istotę sprawy, motywowanie ludzi, wprowadzanie dobrej atmosfery, tak, więc to jest dla niego ważne. Dla solidarnego z kolei to musi być zadanie, które jest jasne, precyzyjne, krok po kroku i gdzie nie ma presji czasowej. Zwykle zadania mają presję czasową, bo kiedyś trzeba je skończyć, ale on musi mieć tą przestrzeń taką, że on wie, że tego czasu ma wystarczająco, że to nie jest na ostatnią chwilę i teraz trzeba się spinać, no. Bo wtedy to go blokuje. I celujący, no to struktura, jasne, wyznaczone zadania i też bez presji czasowej. Czyli prosty komunikat, to jest jakby ten klimat, tak? A komunikat do dyrektywnego. Słuchaj, Jakub, będę mówił do ciebie na cztery sposoby, tak? Słuchaj, Jakub, jesteś świetny w projekcie, który zrobiłeś, efekty były niesamowite, więc teraz dajemy ci nowe zadanie, masz zrobić to, co ostatnio. Jeżeli czegokolwiek potrzebujesz, jakichkolwiek zasobów, mów nam, zadanie ma być skończone w ciągu 2 tygodni, zrobisz to po swojemu, bo ty będziesz wiedział najlepiej. Jeżeli ty jesteś interaktywny, to mówimy, Jakub, słuchaj, Michał, Bożena i Kaśka będą z tobą w tym projekcie. Wiesz, robiliście ostatnio projekt, oni byli zachwyceni, jak ty to robiłeś. Byli zachwyceni tobą. Wiesz, musisz zrobić to, co ostatnio. Wszystkie zasoby są do twojej dyspozycji. Wiesz, ja będę tak, macie 2 tygodnie, co 3 dni będę do ciebie dzwonił, zapytam, jak tam projekt idzie. Solidarny, mówisz, słuchaj, jest projekt. Całe 2 tygodnie. Nigdzie się nie śpieszysz. Masz tutaj punkt po punkcie opisane każdego dnia. Nawet przerwy tam wam daliśmy. Dłuższe niż normalnie. I celujący mówisz, słuchaj, tutaj jest cały skrypt. Tak wyglądają procedury. Masz cały dzień na zapoznanie się. Po całym dniu zapoznania masz 2 tygodnie na zrobienie. Chciałbym, żebyś codziennie o godzinie 17:45, 15 minut przed skończeniem pracy wysłał mi raport z dziennych zadań. Każdego nawigujesz inaczej, do każdego mówisz inaczej.
Fajnie. Super streszczone, jeżeli chodzi o zarządzanie. Ja chciałem jeszcze zapytać o w ogóle tworzenie zespołu, o takie zarządzanie. No ja na przykład mam do czynienia z zarządzaniem, bo koordynuję trenerów. To już zależy tak naprawdę od klubu fitness. Czasami to jest 4, czasami to jest 10. Kwestia jest taka, że każdy mierzy się z pewnymi przekonaniami, każdy mierzy się z pewnymi rzeczami, które my musimy razem z nimi ten krok zrobić, żeby później im wyznaczać następne. Bo jeżeli chodzi o całą wiedzę, na przykład jakąś branżową czy merytoryczną, którą ty na przykład przekazujesz, jakąś biznesową, prawda, zaawansowane jakieś systemy biznesowe, coś doradzasz, prawda, ale zanim to zrobisz, ta do tej osoby musi dotrzeć, że w ogóle, że ty to robisz w dobrej wierze, że ona jest w stanie to zrobić, po co ona to ma zrobić i tak dalej. Jak tak zespół, że tak powiem, zmotywować, o, to jest dobre słowo, zmotywować zespół, ale właśnie jeszcze na poziomie, powiedzmy, wdrażania, o, tak bym powiedział. Mhm.
Więc to na poziomie wdrażania, bo to jest kwestia wprowadzania zmian, trzeba znaleźć tak zwanych liderów zmiany. Lider zmiany, to chodzi o to, ten, który pierwszy chwycił zmianę i on będzie ją propagował wśród innych, tak?
Aha.
Jeżeli nie ma czasami, na przykład zespół jest złożony z samych osób celujących, które nie zapalają się łatwo. Trzeba mieć strategię przygotowania, czyli trzeba dużo z nimi omawiać, pytać, tak? Czyli to jest pierwsza rzecz, wyłonić lidera zmiany, od którego ta zmiana się zacznie. Ale druga rzecz, która jest często w zmianie, często zmiany są takie, że my wiemy, że one są potrzebne i mamy tendencję, żeby narzucać te zmiany. Chociaż z naszej perspektywy to nie jest narzucanie, tylko to jest najlepsze i obiektywnie może być najlepsze. Ale ponieważ człowiek angażuje się w to, co współtworzy, to warto powiedzieć, słuchajcie, widzę potrzebę takiej zmiany. Czy wy ją widzicie? Rozmawiać z ludźmi, stawiać im pytania. Tak, że moment, kiedy ludzie sami zobaczą, że ich się, nawet jeżeli oni powiedzą coś i tobie to się nie podoba, to mówisz, wiesz co, zastanowię się nad tym, albo mówisz, dziękuję za to, wiesz co, przemyślałem, nie skorzystam z tej propozycji, ale dzięki, że się... Albo mówisz, wiesz co, częściowo wezmę tą propozycję, a jeżeli bierzesz propozycję od nich, to mów wprost, dzięki, to było bardzo wartościowe, bierzemy to od was. Im więcej będzie się pytać ludzi, rozmawiać z ludźmi, słuchać ich, dlatego też jest ważna osobowość, bo kiedy słuchamy i mamy mniej tych filtrów, czy patrzymy tak, o, tak przez filtry, jeżeli te filtry trochę odsuniemy, to zaczynamy rozumieć, co jest ważne dla tego człowieka, tak? Na przykład była firma, gdzie bardzo fajna była atmosfera i oni dużo mieli wyjść integracyjnych i jedna osoba zaczęli widzieć, że no coś tak przebąkuje, że chce odejść. Wszyscy zdziwieni, bo atmosfera świetna i poproszono mnie o konsultację z tą osobą. Ja zapytałem i ona mówi, wiem, że to, co powiem, jest głupie, bo raz w miesiącu dostajemy pulę pieniędzy, tak nasz menadżer dostaje, i żeby wyjść z nami na jakieś wyjście integracyjne. Ona mówi, ale dla mnie akurat piątki wieczór, to jest mój czas, kiedy mój chłopak przyjeżdża, bo ona pierwszy rok pracowała i chłopak studiował w innym mieście, on na weekend przyjeżdża. I mówi, dla mnie to jest koszmar, nie? I no i jakby prosta rzecz, ona nie umiała tego skomunikować, a oni nie mogli zrozumieć, tak? Więc na pewno...
Dla nich to było super, nie?
Tak, dla nich to było super.
W ogóle odrzucali wszystkie inne opcje, przecież to jest super.
No, dokładnie. Niewysłuchanie, tak? Ja mówię, że no okej, okay, no to rozumiem, ale czy ty o tym komuś mówiłaś? A ona mówi, no tak, no powiedziałam swojej menadżerce, ta menadżerka bardzo taka dyrektywna, ja mówię, ale słuchaj, ona ci nie mówiła tego? No mówiła, że jej chłopak przyjeżdża, no i co? Ona się nie wsłuchała, że jej chłopak przyjeżdża, ona wiesz, nie rozumiała w ogóle całej sytuacji. Przyjeżdża,
że to jest problem. Tak,
że to jest problem. No.
To potraktowane jako informację w ogóle, nie?
Tak, jako informacja, a nie jako problem. Bardzo fajnie to nazwać. Właśnie, dokładnie o to chodzi. Wsłuchać się, co ten człowiek naprawdę mówi, co jest dla niego ważne, tak? Bo to, co jest dla niego ważne, jeżeli tym go będziesz motywować, tak? No to wtedy, wiesz, ja porozmawiałem z tymi szefami i okazało się, że dla tego zespołu wyszło świetnie, że oni w czwartki się spotykają, tak? A w piątki mają godzinę czy dwie, później mogą przyjść do pracy. I wiesz, prosta rzecz, ale dla tych dziewczyn to było ważne, nie? Żeby to zrobić, bo dla mnie no, są trzy powody, dla których ludzie pracują. Pieniądze i można motywować pieniędzmi, tak? Ale pieniądze, bez przesady, ale pieniądze też motywują do jakiegoś momentu, tak? Natomiast druga rzecz, to jest atmosfera, którą się tworzy. To też, tak, że ludzie lubią, no każdy z nas dobrze. Czasami mam szkolenie dla pracowników i oni mówią tak, Andrzej, ale jak już tam otworzą, mówię, Andrzej, ale co ty nam pomożesz? My będziemy się angażować, jak będziemy więcej zarabiać. Ja mówię, panowie, brutalna prawda jest taka, ani ja, ani wy nie mamy wpływu na to, żebyście więcej zarabiali. Z czegoś musicie utrzymać rodziny. Więc możecie albo dalej być w takiej atmosferze, jaka jest, albo nie mając wpływu na zmianę finansów, przynajmniej pokażę wam, jak zmienić atmosferę na lepszą. Może nie będziecie zarabiać więcej i pewnie nie, ale przynajmniej będziecie pracować w lepszej atmosferze. Nie?
Tak.
I trzecia rzecz to jest, czy człowiek jest dopasowany do zadań. Tak? Im bardziej człowiek jest dopasowany do rodzaju zadań, które ma, a często to jest problem, bo ktoś do czegoś został zatrudniony, ale z biegiem czasu a to mu doszło, a firma się zmieniła, a coś i nagle on większą część czasu robi zadania, do których nie jest, które nie są jego najsilniejszą stroną. Tak? Będąc takim realistą, ja mówię tak, jeżeli przynajmniej 60% działań w ciągu dnia jest oparte na twoich najsilniejszych stronach, to super. Jeżeli więcej, to jeszcze lepiej, ale 60%, więcej niż połowa. Także ja bym te kilka czynników wskazałem, bo one powodują, że ludzie się motywują, angażują. I jakby kończąc tą wypowiedź, jeszcze jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć, że John Maxwell kiedyś powiedział, że wszystko rozwija się lub upada w zależności od przywództwa. I trochę jest tak, że to, że zespół się nie angażuje, w jaki sposób coś mówi o przywódcy, o liderze, menadżerze, dyrektorze lub kierowniku.
Może brak zaufania, nie pozwolił im się nawet w to zaangażować. Często też tak jest, że te osoby niby chciałby ten szef, żeby oni się zaangażowali, no ale nie dał im w ogóle żadnej odpowiedzialności, nawet najmniejszej, a wystarczy dać odpowiedzialność, która prawie nie wpływa, ale jakby daje to ujście, o którym mówiłeś, tego naturalnego charakteru, że on decyduje o tej przerwie i już nie musi decydować o wszystkim innym i nie denerwuje tych ludzi przynajmniej. No, ale też jest takie... No.
Nie, dokładnie chciałem potwierdzić, że dokładnie to, co mówisz, nie? Brak zaufania, no bo tak naprawdę lider hierarchiczny, który jest liderem, bo ma takie, to jest za mało, żeby zaangażować ludzi. Żeby ludzie się zaangażowali, to muszą ci zaufać. To prawda.
Właśnie chciałem powiedzieć trochę o tym, bo byłem na jednym takim szkoleniu dla menadżerów, no i tam była mowa o tym, znaczy ja tego problemu u siebie nie mam, po prostu, są inne, wiadomo, ale takiego akurat nie mam, nie uważam tego za problem, mianowicie chodzi o spoufalanie się z pracownikami. Ja nie uznaję czegoś takiego jak spoufalanie się, bo ja ich traktuję jak współpracowników moich. W sensie, oczywiście mamy czas, w którym działamy i tam nie ma głupich rozmów, nie ma pierdół, nie ma ten, tylko robimy, ale później to ja nie zgrywam szefcia, tylko po prostu jestem normalny. A tam dziewczyny, tam chłopaki też dzielili się swoimi doświadczeniami, że po prostu nie umieją tego rozgraniczyć, że jak przychodzi do wydania jakiegoś polecenia, to ci ludzie to bagatelizują, oni się boją trochę ich tak w cudzysłowie opieprzyć, bo to tak głupio, bo to kolega, bo zaczyna się zwierzać z problemów, albo koleżanka, że ma dziecko, coś tam, zero rozgraniczenia tego jakiegokolwiek, taki bałagan, ale myślę, że na pewno zdarzy się osoba, która ma taki problem i słucha w tej chwili tego podcastu prędzej czy później, czy teraz, czy za 3 miesiące, czy za rok, no jakbyś mógł troszeczkę o tym powiedzieć.
I tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa, tak? Natomiast o ile sprawa jest indywidualna, to dla mnie dobry lider to jest lider, który ma wyczucie tego, czy jest przekraczana granica szacunku. Bo my możemy być na pan, tak? I może nie być szacunku, a my możemy być na ty i może być szacunek, tak?
Powiedziane, no.
I dla mnie szacunek to jest pokazanie komuś, że jest wartościowy, że jest ważny, że nie przekraczanie pewnych granic. Więc jedna rzecz to jest szacunek, a druga rzecz to są, i to jest często powiązane bardzo, to są granice, tak? Więc dla mnie to wyznaczanie granic jest ważne. I teraz jest takie powiedzenie w biznesie, że jest szacunek i lubienie, tak? I w biznesie, nieraz to mówię do menadżerów i kierowników, oni muszą was szanować, nie muszą was lubić. Tak? Bo jeżeli będą was tylko lubić, a nie będą was szanować, to będziecie kumplami. I teraz, co to znaczy szanować, bo ktoś może powiedzieć, no to właśnie o tym mówiliście, że są tacy, że którym trudno zaufać. Nie, jeżeli komuś trudno zaufać, to znaczy, że i go i nie szanujesz, i nie lubisz. Tak? I to jest bardzo częste. Jasne wyznaczanie granic, tak? Ja lubię, to cała kwestia asertywności, ja lubię to powiedzenie raz, dwa, trzy. Czyli coś, co zdarzyło się raz, nie musi się zdarzyć drugi raz. Ale jak się zdarzyło drugi, to zdarzy się i trzeci. Czyli jeżeli ktoś coś raz zrobił, to możesz przymknąć oko. Chociaż lepiej jest zareagować, ale raz. Jeżeli drugi raz się powtórzyło, musisz zainterweniować. Jeżeli trzeci raz się wydarzyło, to musisz zainterweniować i powiedzieć, jakie będą konsekwencje, jeżeli zrobi to czwarty raz. To jest tak wbrew pozorom drobne, tak? I tu nie chodzi teraz o wielkie rzeczy, no bo jak wielkie, to trzeba od razu reagować. Ale nie, ktoś na przykład jednego dnia wychodzi 5 minut wcześniej. Okej, powiedzmy, nie zareagowałeś, mówisz, dobra, raz to się zdarzyło. Za jakiś czas wychodzi drugi raz. Mówisz, ej, słuchaj, już raz tak było, mówisz datę, godzinę, mówi, dzisiaj jest drugi raz, więc proszę, żebyś wychodził o 16 tak jak wszyscy. Tak? Oczywiście to ja mówię w skrócie, no bo byś zapytał, dlaczego wychodzi i tak dalej. To już pomijamy, tak? Chodzi o istotę. I on mówi, dobrze. I patrzysz, a on, nie wiem, za tydzień znowu wychodzi 5 minut wcześniej, czy 10, tak? I mówisz, słuchaj, już mówiłem ci to raz, znowu tego nie zrobiłeś, tak? Pomijam wszystkie inne rzeczy, które powiesz. Mówisz, więc jeżeli następnym razem tak zrobisz, to dosłownie odliczę ci to, bo to już będzie czwarty raz, odliczę ci 20 minut, o tyle dostaniesz mniejszą wypłatę. Nie? Że jakby pokazanie krok po kroku, że są pewne konsekwencje i to może być zrobione, właśnie powinno być zrobione z szacunkiem, normalnie, ale granice muszą być respektowane, tak? A z drugiej strony, to jest jakby jedna rzecz, ale druga rzecz to jest docenianie pracowników, tak? Jeżeli coś zrobią dobrze, docenianie, regularne wysyłanie informacji zwrotnych, tak? Że jest taki trend, taki ciekawy, tak? W uczeniu teraz, on jest bardzo niepopularny w Polsce, ale jest taki, że na przykład dostaje ktoś sprawdzian i na przykład kartkówkę z polskiego i ma podkreślone na zielono wszystkie dobre rzeczy, które zrobił, nie? Nie te złe, to te dobre, żeby pokazać i oczywiście to jest jakby z jednej skrajności w drugą, tak? Natomiast dla mnie takie regularna informacja, kiedy mówisz pracownikowi, co w nim cenisz, co jest wartościowe, w czym się rozwija, a z drugiej strony pokazujesz, w czym musi się zmienić, jak i jakie będą konsekwencje, jeżeli się nie zmieni, to budzi szacunek. Takie zarządzanie przez jasność, przez klarowność.
No tak. Jeżeli chodzi w ogóle o takie chwalenie kogoś, no to na pewno trzeba powiedzieć taki truizm, że musi to być prawdziwe. No bo jeżeli będziemy kogoś chwalić dosłownie za byle co i my nawet nie będziemy czuć, że to jest jakoś specjalnie wartościowe i ma powiedzmy oddziaływanie takie wpływowe na kluczowy jakiś projekt czy coś, no to też będziemy się z tym czuć tak dziwnie, będziemy to mówić niepewnie, tak fajnie to zrobiłeś, no a ta osoba tak no, też nie będzie chyba tego czuła, tak mi się wydaje. A co w ogóle sądzisz o tym, co powiedziałem teraz i o tym, że zdarzy się taka osoba, która właśnie wyjdzie te 5 minut wcześniej, później znowu wyjdzie 5 minut wcześniej, my komunikujemy jej, na przykład ja personalnie, gdyby ktoś mi powiedział, słuchaj stary, no każdy tak wychodzi, no więc ty też tak wychodź, no bo to wiesz, nie rób z siebie takiego wyjątku, jeżeli robimy to samo, tak? No i wtedy bym zrozumiał, że no głupio trochę przy innych, nie? No ale jeżeli ta osoba tego nie rozumie, to różne są powody tego, prawda? Czemu jej to umyka? Czy ona faktycznie nie ma szacunku, czy ma za dużo na głowie? Co ty w ogóle sądzisz o czymś takim? No bo na pewno trzeba to konsekwentnie załatwiać, że jeżeli faktycznie tak zrobi czwarty raz, no to okej, te 20 minut jest ucięte z tej pensji, bo to wiadomo, bo to było komunikowane i taka była umowa, no ale ogólnie co byś powiedział na taki temat, bo na pewno też się spotkałeś z tym często.
Bo to dwie kwestie. Pierwsze, docenianie. Oczywiście tutaj w docenianiu chodzi o autentyczność, tak, nie chodzi o to, że teraz chwalę, bo muszę, tak, tylko autentyczność i też w dobrym takim chwaleniu, czy ja bym wolę ten zwrot, użyłem chwalenie, bo on jest taki bardziej potoczny i zrozumiały, natomiast w dawaniu informacji zwrotnej, bardziej lubię ten zwrot, jest coś takiego, że musisz pokazać, dlaczego to, co zrobiłeś, uważam za wartościowe. Jak to wpłynęło na zespół, w czym to pomogło. Czyli jakby ty pokazujesz rezultat jego działania, a nie tylko pokazujesz to, że a fajnie to zrobiłeś. Nic to nie znaczy, tak? Ale powiedzieć tak, to, że przyniosłeś dzień przed skończeniem projektu, dzień przed datą, ten swój projekt pozwoliło mi spojrzeć na niego głębiej i też dało mi takie poczucie ulgi, że jutro będzie gorący dzień, a już twój projekt, twoja część projektu jest skończona, tak? Czyli pokazujesz, jak to wpłynęło na kogoś, tak? Więc na pewno. Natomiast z badań, które się prowadzi w polskich HR-ach, tak, są publikacje regularnie dawane, to okazuje się, że większość polskich menadżerów, kierowników nie docenia ludzi, i nie widzi takiej potrzeby, bo jakby mówi na tej zasadzie, przecież za to im płacimy, tak? Ale głębszym powodem jeszcze jest to, że oni też nie mają takiej informacji zwrotnej, tak? Dlatego może to chwalenie w kontekście informacji zwrotnej, co zrobiłeś dobrego, jakie są konsekwencje, co złego, jakie konsekwencje, to na pewno powinno być. A druga rzecz, właśnie to, co mówiliśmy, tak, że ten czwarty raz przekroczył granicę. Jeżeli reagujemy dopiero za czwartym razem, to jest za późno. Musimy reagować stopniowo, tak, i proporcjonalnie coraz bardziej. Natomiast to ja już powiedziałam od tej strony stawiania granic. Natomiast pierwsze nie jest stawianie granic, tylko ktoś wychodzi wcześniej i mówisz do niego: Jakub, słuchaj, zobaczyłem, że czy w tym momencie, czy na drugi dzień powiedzmy. Jakub, widziałem, że wczoraj wyszedłeś o 15.55, a pracujemy do 16, czyli stwierdzasz fakt i mówisz, czy mógłbyś to wytłumaczyć, jaki był powód, co się stało, tak? Ty mówisz, nie, powód był osobisty, nie chcę o tym mówić. Okej, w porządku, rozumiem, szanuję, nie musisz mi mówić przecież o swoich osobistych rzeczach, jednak płacimy ci za czas do 16, więc chciałbym na przyszłość, że jeżeli potrzebujesz wyjść wcześniej, powiedz to. A ty mówisz, no ale ja tutaj nie, to żaden problem, bo dzisiaj planowałem zostać 5 minut dłużej, żeby się wyrównało. Ja mówię, super, ale Jakub, byłoby lepiej, gdybyś mi o takich rzeczach powiedział. Czyli mówisz, słuchaj, dzisiaj muszę wyjść, naprawdę muszę wyjść 5 minut wcześniej, ale jutro zostaję 5 minut później. Bo to co wychodzi, kiedy biorę dwie osoby, które są skonfliktowane, tak, mają problem w relacjach w firmie, to prawie 100%, ja mówię prawie, ale gdzieś w głębi jestem przekonany, że nie znam żadnego innego wypadku niż 100%, to jest problem, że ludzie nie komunikowali sobie wszystkiego. Tak? Że ktoś zakładał, że ten drugi będzie wiedział, a ten drugi myślał, że przecież on chyba też wie, tak? Albo się bał powiedzieć, bo bał się konsekwencji, więc jakby nie było jasnej komunikacji.
Tak, to... Ta komunikacja była kluczowa w ogóle w konflikcie jakimkolwiek, nie?
Tak.
No tak, i zauważyłem też, że ty kierujesz taką komunikację bardzo, znaczy bardzo, użyłeś kilka razy tak, że wyłapałem, że tak jakby na faktach, że tutaj nie ma żadnych emocji w tym, takich, no nie mówię jakichś nerwowych, ale w ogóle nie ma w tym takich emocji bardzo, tylko po prostu to jest: słuchaj, była ta godzina, my pracujemy do tej, więc na przyszłość po prostu tak nie rób. I na to w zasadzie nie da się specjalnie odpowiedzieć źle czy dobrze, bo to po prostu je, tak po prostu jest. Nie? Czy to jest jakiś przepis na dobrego menadżera wstępnie?
Wiesz co, dla mnie tak, bo to są różne oczywiście szkoły. Ja jestem bardziej też kiedyś pracowałem w instruktorze terapii uzależnień, też w takiej terapii behawioralnej, czyli opartej na zachowaniach, tak? I to jest takie zarządzanie przez zachowania, czyli my nie oceniamy tego człowieka, nie mówimy, jesteś leniwy, jesteś oszustem, tak? Nie mówimy, ale mnie powiedzmy, bo to jest podcast, ale mnie zdenerwowałeś, tak? Tak nikt nie mówi. No właśnie, więc nie mówimy o emocjach, nie oceniamy tego człowieka, tylko skupiamy się na zachowaniach i zmieniamy zachowania, tak? Mówimy o zachowaniach, które są, tak? Dostałeś takiego maila, tak, bo mamy tutaj potwierdzenie, że taki mail został wysłany, nie poinformowałeś o tym kolegów. Dlaczego? Wytłumacz, tak? Czyli rozmawiamy o zachowaniach i oczywiście emocje w tym są, wszystko jest, no bo jesteśmy ludźmi, ale kiedy im bardziej skupiamy się na zachowaniach i zarządzaniu zachowaniem, tak, i respektowaniu, że zachowujesz się tak, zmiana zachowania jest taka potrzebna, to wtedy jest nam, wtedy jest łatwiej uniknąć tych emocjonalnych rzeczy, które zaciemniają obraz, które jest potem kłóceniem się, bo ty mnie nie cenisz. Nie wiemy jakby, jak to zmierzyć, czy cię cenisz, tak? Ale jak ktoś powie, ty mnie nie cenisz, bo publicznie pochwaliłeś tego i tego i tego, a nigdy nie powiedziałeś nic dobrego o mojej pracy, to mnie nie cenisz, to mówisz okej. I to jest rozgraniczenie dwóch rzeczy. Powiedziałem o nich publicznie, o tobie nie powiedziałem, tak? I menadżer może powiedzieć, okej, to był błąd, cenię cię, mówi, naprawdę zrobiłem to nie jakoś przemyślanie, zrobiłem to spontanicznie, przepraszam, tak, więc zrobimy teraz takie spotkanie sobie w poniedziałek i ja powiem każdemu, za co was cenię, żebyście wiedzieli, że nie, to jako przykłady zachowania.
No to też był duży błąd bardzo i niedopatrzenie tego menadżera, jeżeli on nie pochwalił jakiejś osoby, bo to myślę, że każdego powinno obejmować od sprzątania po dyrektora.
No i szczerze, tak, bo tu już będziemy powoli chyba kończyć, żeby nie przedłużać, ale szczerze to chcę powiedzieć tak. Czasami bardzo przypuszczam, że weźmy ten przykład, bo ten akurat przykład, jak powiedziałeś, to mi się całe otworzyło, wiesz, przypomnienie, jak to było. Szczerze myślę, że ten menadżer świadomie nie pochwalił tej osoby. To jest moje przypuszczenie. Ono nie ma znaczenia, czy było, jak było, czy nie było. Ale tak. Ponieważ pracowaliśmy nad zachowaniami, to on przeprosił tą osobę, zrobił spotkanie wszystkich i ten, który był taki, czuł się pokrzywdzony, mówi, a ja nie wiem, czy on to zrobił szczerze. Ja mówię, wiesz co? Ja mówię, często używam takiego drastycznego przykładu. Kiedy dostajesz przelew na konto, to nie ma znaczenia, czy ten, kto wysyłał przelew, robił to szczerze, czy nieszczerze. Masz pieniądze.
No tak. Efekt został osiągnięty.
Efekt został osiągnięty, nie? A mówi, on, i ja wtedy to powtarzam, on nie musi cię lubić. Tak, on może cię nie lubić, pod warunkiem, że nie będzie tego okazywał. Że nie będzie poniżał twojej pracy, zaniżał. Nie lubi cię? Trudno. Jego sprawa, on musi być szacunkiem do ciebie, chwalić, doceniać, tak?
Dokładnie.
Ja wiesz, na koniec chciałem jeszcze powiedzieć takie, nie będę tego rozwijał, ale chciałem powiedzieć o tym, co robić, kiedy jest trudny pracownik, tak?
Aha, okej.
Okay. 4Z, które wymyśliłem, tak żeby to jakoś, wiesz, koncepcja, która zapada. Pierwsza rzecz, to możesz zwolnić, tak? No drugie, tak. Możesz zaakceptować, że jest trudny. Może być dobrym fachowcem, ale trudnym pracownikiem. Trzecie, zmagać się, tak? Czyli zaraz wyjaśnię różnicę. I czwarta rzecz, zmienić, nie zmienić zewnętrznie, że wyrzuca z pracy, tylko zmienić tego pracownika, tak? O ile te pierwsze i ostatnie jest bardzo radykalne, czyli zwalniasz albo chcesz zmienić, no jak zwalniasz, no czasami trzeba zwolnić. Jak zmieniasz, bardzo rzadko to się udaje, że ty jako pracodawca możesz wpłynąć na to, żeby pracownik się zmienił. Natomiast zostają te dwa gdzieś po środku. Zaakceptować to na przykład, jeżeli ktoś ma przez miesiąc zrobić jakiś projekt i ty wiesz, że to jest człowiek, który będzie robił tak wolno, że on go zrobi przez półtora miesiąca, to po prostu akceptujesz to i mówisz, dobra, dajemy sobie dwa miesiące na ten projekt, a nie miesiąc. Po prostu akceptujesz to, że tak jest, bo nie masz nikogo innego, bo nie chcesz i tak dalej. A zmaganie to jest takie, że bierzesz tego samego pracownika i mówisz, dobrze, on będzie to robił szybciej, ale ja dzień w dzień muszę ostatnie pół godziny jego pracy z nim się spotkać i porozmawiać, co zrobił, jakie efekty. I wtedy zmagasz się, tak? Będziesz miał to w miesiąc, może miesiąc i dwa dni, ale będzie ci to kosztowało ciebie lub kogoś dużo wysiłku. Także warto jest popatrzeć, że trudny pracownik, bo często to zobaczyłem, że jak wchodzę do firm, to ludzie mówią, zwolnić go, czy on się zmieni. Ja mówię, są jeszcze dwie możliwości. To chciałem powiedzieć, bo myślę, że jak ktoś zarządza pracownikami, może mu się to przydać.
No tak, ogromny koszt alternatywny, jeżeli chodzi o to zmaganie się. Nie wiem, czy to dobra decyzja. Wolałbym chyba to zaakceptować po prostu.
Dokładnie, dokładnie. Trzeba popatrzeć na realia, tak? Jakie są realia?
No. Okej, no to w takim razie odsyłamy do pierwszego jeszcze podcastu, do zniżki na Akademię Rozwoju Przedsiębiorcy, abyście sobie całościowo zobaczyli ten temat, o którym dzisiaj mówiliśmy, ten temat, o którym mówiliśmy tydzień temu i ten temat, o którym będziemy mówić za tydzień. Więc to jest taki kompleks dla kogoś, kto zarządza. Myślę, że to jest takie must be, po prostu trzeba to mieć, żeby spojrzeć szerzej na tą sprawę. No to co, żegnamy się. Dzięki, Andrzej, wielkie za rozmowę.
Dzięki, Jakub, dzięki, słuchacze. Cześć.